W encyklice Jana Pawła II Fides et Ratio dosłownie pierwsze zdania brzmią następująco. Wiara i rozum, fides et ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Te słowa z encykliki można odnieść do elementarnej praktyki, jaką jest rozmyślanie. Bo właśnie w rozmyślaniu chodzi o pracę wiary i rozumu. Dopełnianie aktu wiary aktem rozumu i oświecanie aktu rozumu aktem wiary. Te dwie rzeczy są jak skrzydła ptaka. Nikt przecież nie widział ptaka lecącego o jednym skrzydle. Jeżeli się ptak chce wzbić, musi użyć obydwu skrzydeł. Jeżeli duch ludzki ma się wznieść ku kontemplacji prawdy, prawdy odwiecznej, Boga samego, musi użyć skrzydła rozumu i skrzydła wiary. Święty Anselm z Canterbury, żyjący w XII wieku, scholastyk, mówi, że konieczne są na drodze wiary dwa akty. Intellectus fidei i auditus fidei. To znaczy, potrzebne jest poznanie, zrozumienie treści swojej wiary. I to jest funkcja rozumu. Ale musi być ono poprzedzone tym auditus fidei, słuchaniem, nasłuchiwaniem, posłuszeństwem wiary, receptywnością, tą gotowością przyjęcia prawd wiary, tym docilitas, jak powiada święty Tomasz z Akwinu. Aby więc wiara nie była naiwna, ciasna, beztreściowa, by nie była pełnym próżności, fanatyzmem czy naiwnym fideizmem. Konieczna jest podbudowa intelektualna, poznawcza swojej wiary. W przeciwnym razie grożą nam dwie postawy. Albo fanatyzm, albo fideizm. Fanatyzm to irracjonalne, nierozumne zwalczanie wszystkiego, co wydaje się sprzeczne z przyjętą przeze mnie wiarą. Coś sobie wymyślę i to mi się nie zgadza z tym, co spotykam i dlatego to zwalczam. Czyli jest to własny punkt widzenia. Fanatyk nie jest zdolny do dialogu, nie jest zdolny do tolerancji, do uszanowania odmienności kogoś innego. Jego system myślenia jest czarno-biały, albo jak ktoś powie, zero-jedynkowy, bez jakichkolwiek odcieni. Wszystko jest albo tak, albo nie. Żadnych pośrednich. Fanatyk jest nastawiony na zewnątrz. Prawdy, które przyjmuje, gotów jest zawsze stosować do innych, nie do siebie. To są prawdy wiary, przez niego przyjęte, na wynos, które inni mają wypełniać, ale nie on. Jego ignorancja, jego brak wiedzy skutkuje agresją. Fanatyk, nie mając siły argumentu, stosuje argument siły. To jest jedna postawa człowieka, którego wiara nie jest podbudowana intelektualnie. Przyjmuje pewne rzeczy w sposób zupełnie dowolny i upiera się, że tak jest, bo on tak przyjmuje i tak ma być. Z kolei fideizm jest zaprzeczeniem tamtej postawy, ale to jest druga skrajność. Fideizm czy fideista to człowiek, który bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co wydaje mu się, że jest związane z jego wiarą. Jest jak śmietnik, do którego można wrzucić wszystko, albo jak odkurzacz, który po drodze zbiera wszystkie śmieci, wszystko, co napotka. Fideista wierzy we wszystko, w jednakowym stopniu. A więc w rezultacie wszystko jest wymieszane, tak zwany eklektyzm. A to prowadzi do indyferentyzmu. Czyli jest mu wszystko jedno, we wszystko wierzy jednakowo. Wszystko przyjmuje w dobrej wierze. I takie właśnie jednakowe traktowanie i najważniejszych prawd wiary i bzdur, czy jakichś tam hipotez, wszystko traktuje z jednakową powagą, albo raczej z brakiem powagi, a to skutkuje obojętnością, bezbarwnością, niezdolnością do dawania świadectwa, do uzasadniania swoich wartości, na wszystko się zgadza. Nie umie rozróżnić, co jest najważniejsze, a co jest nieważne albo wręcz fałszywe. Dlatego, drogie siostry, dla zachowania równowagi wiary konieczne jest z jednej strony poznanie treści wiary, a z drugiej strony przyjęcie tych treści jako własnych, wpisanie ich w własny system wartości. I właśnie temu celowi, podbudowaniu swojej wiary, budowaniu wiary na fundamencie rozumu, służy rozmyślanie. Ściślej biorąc, rozmyślanie jest nie tyle modlitwą, co raczej przygotowaniem do modlitwy. Jest bardziej nasłuchiwaniem, zanim podejmie się dialog. Ale niemniej jest ważne. Tak jak w ludzkich relacjach. Zanim zaczniemy z kimś rozmowę, najpierw wsłuchujemy się, co ten ktoś ma mi do powiedzenia. Jednym z podstawowych błędów dialogu jest wyprzedzanie swojego rozmówcy. Jeszcze rozmówca ust nie otworzył, a ja mówię, wiem, co chcesz powiedzieć. No. Więc żeby takiego błędu nie było, potrzeba najpierw słuchania. Po to Pan Bóg dał nam dwoje uszu, jedne usta, byśmy więcej słuchali, dwa razy więcej słuchali niż mówimy. Temu celowi służy zatem rozmyślanie. I dopiero właśnie rozmyślanie prowadzi nas do medytacji, do smakowania, do zaangażowania serca, ale w klimacie prawdy odkrywanej na drodze rozmyślania. Nie trzeba tych elementów czy tych faz modlitwy mylić. Czasem patrząc na rozkłady dnia w domach zakonnych zauważam, że te określenia rozmyślanie, medytacja, kontemplacja są traktowane zamiennie. To są trzy fazy w rozwoju modlitwy. Nie są tożsame. Czym innym jest przystawka, czym innym zupa, czym innym drugie danie. Choć wszystko stanowi obiad. Więc czym innym jest rozmyślanie, czym innym medytacja, a czym innym jeszcze kontemplacja, o czym powiemy w najbliższych dniach. W różnych podręcznikach znajdziemy liczne metody rozmyślania, nazywane nierzadko metodami medytacji. Choć w istocie są one bardziej metodami rozmyślania. Bo trudno jest mówić o metodzie medytacji. Medytacja jest czymś spontanicznym, czymś, co człowiek przeżywa. Trudno tu stosować określone schematy, określone metody. Najprostszą metodą i schematem rozmyślania jest ten sam schemat, który stosujemy w odniesieniu do każdej analizy jako logicznego rozbioru zdania, pytając się co, dlaczego, po co. Jeżeli biorę jakąś treść, którą chcę poznać, to najpierw stawiam sobie pytanie co. Co jest powiedziane w tej treści? Jaki przekaz? To jest najbardziej podstawowa zasada, tak zwana zasada hermeneutyczna. A więc zrozumieć treść przekazu według woli nadawcy, aby poznać tok jego myślenia, jego motywację. Nawet z listu miłosnego można wyczytać rzeczy zupełnie przeciwne. Dlatego trzeba zawsze odczytywać treść w duchu tego, kto ją pisał, kto ją przekazuje. Zrozumieć, co do mnie mówi. Drugie pytanie, które można sobie postawić, to dlaczego? Jaki jest cel? Co dlaczego on do mnie mówi w taki sposób? Czego szukam? Do czego ta treść będzie mi służyć? Czy i na ile jest to pomocne dla mnie? I z tego rodzi się trzecie pytanie. Po co albo jak? Jak tę rozpoznaną treść zastosować do swojego życia? Jak wiedzę uczynić mądrością? Jak prawdę zastosować do mojego konkretnego życia? Drogie siostry, jeżeli chcemy budować naszą wiarę na fundamencie prawdy, poznawanej rozumem, to nie bez znaczenia jest to, jakiego używamy budulca. Jeżeli chcemy wybudować piękny dom według pięknego projektu, ale użyjemy niewłaściwego materiału, to taki dom wcześniej czy później będzie ulegał rozpadowi. Podobnie jest z rozmyślaniem. Ważne jest więc, jakich książek, jakich treści używamy do rozmyślania. Czy to są tylko treści jakieś przestarzałe, tak jak zmurszałe drewno czy zmurszałe pustaki, czy też jest to zdrowy budulec potwierdzony powagą, autorytetem Kościoła. Warto więc zwracać uwagę, czy książki do rozmyślania mają aprobatę Kościoła, czy za tymi treściami stoją sprawdzone, wiarygodne autorytety. Nie kierujmy się tylko nazwiskami ludzi, których książki wypełniają księgarskie półki. Bo czasem są to autorzy tylko dlatego drukowani, bo dobrze się sprzedają, bo wydawnictwo na tym robi niezły biznes. Bądźmy pod tym względem krytyczni. I kończąc tę refleksję, powiem tak, że najważniejsze, czym można byłoby podsumować tę refleksję, to słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, w rozdział 8, wiersz 2. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Rozmyślanie służy temu, aby wiedzieć, jak wierzyć, aby ta budowla wiary była na mocnym fundamencie prawdy, a nie na miałkim piasku sensacji czy fałszu.